I Poranek Wnet, a gościem Poranka Wnet jest dr Konrad Zasztow, wykładowca orientalistyki na Uniwersytecie Warszawskim, analityk w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuk Wojennych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
A tematem jest Turcja i to wszystko, co się dzieje wokół Turcji, czyli Kurdowie, sankcje amerykańskie, wycofanie wojsk amerykańskich z Syrii, zamach na żołnierzy amerykańskich. Proszę bardzo, panie doktorze.
No właśnie, ja bym zaczął może od tego wycofania wojsk amerykańskich z Syrii, bo to jest rzeczywiście pewien wstrząs, który znacząca zmiana w sytuacji w konflikcie syryjskim. No, to tutaj oczywiście rezygnacja generała Mattisa, całe to oburzenie, szok w administracji amerykańskiej, no o tym nie będę mówił, bo to jakby nie jest moja dziedzina, natomiast jak to wpłynie na sytuację właśnie w samej Syrii. Przede wszystkim powstaje pewna próżnia strategiczna. Amerykanie się wycofują z 1/3 terytorium całego tego kraju Syrii. Bo te terytorium kurdyjskiej autonomii to jest mniej więcej 1/3 Syrii, tereny na wschód od rzeki Eufrat. I teraz pytanie jest, kto przejmie ten obszar? To jest kluczowa sprawa. Apetyty ma tutaj prezydent Erdoğan, prezydent Turcji. Turcja częściowo już kontroluje duże fragmenty Syrii wzdłuż granicy. Znaczy, to nie są takie wielkie obszary, ale jednak takie enklawy kontrolowane przez Turcję, jak Afrin, El Bab, również terytoria zamieszkane przez Kurdów syryjskich, i tutaj w tym momencie Turcja chciałaby zająć również te obszary na wschód od Eufratu, żeby stworzyć taki szeroki pas pod swoją kontrolą wzdłuż granicy. No, co grozi oczywiście poważnym konfliktem, wojną z kontrolującymi ten obszar siłami kurdyjskimi, które do tej pory były wspierane przez Stany Zjednoczone. Oczywiście mamy też Asada wspieranego przez Rosję, który Rosja i Asad oczywiście chcieliby też na te tereny wejść. Mamy także Iran, który również próbuje tam prowadzić swoją grę. Czyli generalnie zmierza to do nie do końca wojny, a do dalszej eskalacji konfliktu.
Jedna z analiz mówiła o tym, że prezydent Trump wycofuje wojska z Syrii po to, żeby w głębszy sojusz wejść z Turcją właśnie przeciwko Iranowi i przeciwko Rosji, że taka analiza jest prawdziwa.
No, ten sojusz nie dojdzie do skutku. Rzeczywiście w grudniu prezydent Trump w rozmowie telefonicznej z Erdoğanem, to był pierwszy moment, kiedy on ogłosił to wycofanie z Syrii, co, tak jak mówię, zaskoczyło wszystkich, łącznie z generałem Mattisem. I oczywiście po stronie tureckiej, po stronie Erdoğana był wielki entuzjazm. No i tutaj wręcz Turcja zaczęła snuć takie plany, to my wchodzimy na ten obszar, my kontrolujemy ten obszar. Mało tego, niech państwa zachodnie, niech Stany Zjednoczone dadzą nam pieniądze, my wtedy odbudujemy ten po zniszczeniach wojennych, chętnie tureckie firmy tam wejdą za pieniądze zachodnie, odbudują te miasta w regionie. No ale oczywiście to jest wizja kompletnie nierealna. Po pierwsze, Turcy tam nie wejdą. No tutaj spotkają się z oporem ze strony samych Kurdów. Oczywiście Kurdowie będą w takiej dramatycznej sytuacji negocjować przede wszystkim najpierw z Asadem i zgodzą się nawet na jakieś takie formalną podległość Asadowi, byleby nie tylko nie dostać się pod kontrolę turecką. No plus same Stany Zjednoczone tutaj jest wyjątkowo niejasna postawa Stanów Zjednoczonych, znaczy intencje wojska, administracji są jasne. Musimy tam pozostać, musimy kontrolować sytuację, no ale tutaj prezydent Trump ma inną wolę i w związku z tym, z tymi napięciami wewnątrz amerykańskimi, działania Amerykanów są również trudne do przewidzenia, ale na pewno Amerykanie też nie pozwolą na to, żeby Turcy weszli na ten teren i wyeliminowali siły kurdyjskie, siły JPG, czy też Demokratyczne Siły Syryjskie, jak to inaczej się nazywa ta formacja kontrolowana przez Kurdów syryjskich, na to nie pozwolą, więc tutaj Turcja raczej nie zajmie tych terenów na wschód od Eufratu, ale będzie się starać, czyli no, powracam do konkluzji, na pewno możemy oczekiwać dalszej eskalacji działań zbrojnych w tym regionie.
A dlaczego się pojawił temat sankcji amerykańskich dla Turcji?
No, sankcjami zagroził ostatnio, bo tutaj temat sankcji kilkakrotnie się pojawiał w przeciągu ubiegłego roku, ale ostatnio sankcjami zagroził Trump Turcji swoją metodą na Twitterze ze względu na tą obawę, że Turcy rzeczywiście wejdą na tereny na wschód od Eufratu i zaczną tutaj, no, w brutalny sposób zdobywać te tereny i eliminując właśnie tych swoich przeciwników z JPG, z Demokratycznych Sił Syryjskich, które tutaj trzeba dodać, Turcja uważa za filię Partii Pracujących Kurdystanu, czyli tej organizacji, z którą od 30 lat Turcja walczy na terenie swojego kraju, organizacji reprezentującej Kurdów.
Mamy zorganizować wspólnie z Departamentem Stanu konferencję w Warszawie, która ma dotyczyć tych spraw właśnie, czy my mamy, my Polska, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej, eksperci, czy mają udział w wypracowaniu jakiejś strategii, jakiegoś pomysłu na taką konferencję, na konkluzję, czy też nie?
No, ja tutaj nie mam żadnej takiej insiderskiej wiedzy, Centrum nie bierze w tym udziału, ani nie wiem, czy środowiska akademickie w ogóle biorą w tym udział. Nie wiem, na ile jest to wypracowywane w samym MSZ-cie, tutaj jakaś strategia. No, ale oczywiście dla nas, dla Polski, no, ważne jest, żeby uzyskać tutaj, realizować swoje interesy nie tyle na Bliskim Wschodzie, a zupełnie gdzie indziej, czyli w Europie, czyli tutaj kwestie Ukrainy, kwestie polityki rosyjskiej, agresji rosyjskiej, kwestie Nord Stream 2, to są dla nas kluczowe sprawy, a te sprawy bliskowschodnie, oczywiście one są powiązane, bo one są częścią jakiegoś takiego wielkich negocjacji, które oczywiście prowadzą Stany Zjednoczone z Rosją, dlatego no tutaj warto mieć w tym też jakiś udział.
A to wycofanie wojsk amerykańskich z Syrii nie jest gestem w stosunku do prezydenta Putina?
No, jest gestem przede wszystkim w stosunku do Erdoana, tak było to sprzedawane przynajmniej w mediach i rzeczywiście największy entuzjazm wzbudziło to w Turcji. Dla Rosji to jest też oczywiście pozytywne, ponieważ Rosja pozostaje główną, w tym momencie głównym aktorem, główną siłą w Syrii. I tak jak powiedziałem, tutaj Turcja raczej wiele nie ugra, ponieważ te plany zajęcia obszarów na wschód od Eufratu przez Turcję są nierealne, natomiast ich kontrola przez Asada, czyli Asada i Rosję, jest rzeczywiście możliwa.
W tym komentarzu, w tej analizie tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, taki złośliwy pasus na temat konsekwencji polityki. Zacytowano Obamę, premiera Wielkiej Brytanii, którzy rozpoczynali wojnę w Syrii, którzy powiedzieli, że Syria musi się rozwijać, tylko Asad musi odejść, Asad jest, ich już nie ma i nie mają żadnego wpływu na historię, a na końcu tej historii dowiadujemy się, że Rosjanie całą wojnę na Bliskim Wschodzie wygrywają. Kamień po kamieniu zaczyna mówić po rosyjsku.
No, ja bym sprostował tutaj, ani Obama, ani Wielka Brytania, ani Stany Zjednoczone nie rozpoczęły tej wojny. To wszystko się zaczęło od arabskiej wiosny i wewnętrznego konfliktu. Natomiast w pewnym momencie rzeczywiście Stany Zjednoczone stały się gwarantem bezpieczeństwa ludności w tym regionie na wschód od Eufratu. No i oczywiście jest to pewna odpowiedzialność, która spoczywa na Stanach Zjednoczonych jako tym światowym mocarstwie. Wycofanie się z tego regionu może mieć rzeczywiście tragiczne skutki dla ludności cywilnej i myślę, że tutaj będzie taka presja na administrację amerykańską, że jednak do tego nie dojdzie, że Amerykanie tak naprawdę tam pozostaną, no chociażby pozostają w Iraku i tutaj mają możliwość działania. No, siły powietrzne amerykańskie nadal tam będą w tym regionie obecne, więc to nie jest tak, że Ameryka się całkowicie wycofała z Syrii.
Jest też taka pewna nieprzewidywalność wkradła się do polityki międzynarodowej, tej globalnej polityki, odkąd wiemy, jak dobrze posługuje się prezydent Trump Twitterem, prawda, bo od jednego tweeta może zmienić się sytuacja i analizy tej sytuacji na wszystkich biurkach analityków, którzy zajmują się Bliskim Wschodem czy innym regionem świata.
To jest nieprzewidywalność, która nie ma precedensu, bo żaden prezydent amerykański w ten sposób do tej pory nie działał, z tym, że ona ma tutaj takie obosieczne ostrze, ponieważ ona jest problemem dla sojuszników, którzy nie wiedzą, czego się spodziewać ze strony Stanów Zjednoczonych, ale jest także problemem dla przeciwników, którzy również nie wiedzą, jaką tutaj strategię wprowadzać, nie mając zielonego pojęcia, jaki będzie kolejny tweet prezydenta Trumpa.
Czyli jest coś optymistycznego w tej historii.
No, tak.
Nawet wywiad chiński nie jest w stanie tego przewidzieć.
Znaczy myślę, że ta decyzja o wycofaniu z Syrii była również szokiem dla Erdoana, dla Rosji, i po tej pierwszej fali entuzjazmu ci przywódcy zaczęli się zastanawiać, dobrze, ale co my w tej sytuacji powinniśmy zrobić, tak? Ponieważ tutaj jest to również wyzwanie dla nich.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję.
Doktor Konrad Zasztow, wykładowca orientalistyki na Uniwersytecie Warszawskim, analityk w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem w Akademii Sztuki Wojennej. Dziękuję bardzo. Zegar wskazuje 8:47. Za moimi plecami jest już Wojciech Piotr Kwiatek.
Czyli
kurier kulturalny.
I kulturalnie usiadł redaktor Wojciech Piotr Kwiatek. Dzień dobry panu.
Witam cię, Krzysztofie, witam serdecznie słuchaczy bliskich i dalekich, jak również słuchaczy dowolnie dalekich, na przykład na Alasce, w dżungli południowoamerykańskiej i tak dalej. Drodzy państwo, dzisiaj o jednym tylko ważnym evencie. Ale przed nim niezbędna jest tym razem formuła, którą państwo bardzo dobrze znają z telewizji, być może z radia, a z Radia Wnet rzadziej. Niemniej czasem zdarza się, że trzeba taką tę formułę wygłosić. Przed obejrzeniem zapoznaj się z opinią dołączoną do prezentacji lub zapytaj krytyka albo recenzenta, bo każdy film niepotrzebnie obejrzany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Bardzo sobie wiele obiecywałem po filmie, który nosi bardzo dziwny, jak na polskie stosunki, tytuł Weiss. I nie jest to nazwisko Weiss, i nie jest to niemieckie słowo Weiss, czyli biały, tylko Weiss po angielsku znaczy tyle co wice. W tym wypadku chodzi o wiceprezydenta Dicka Cheneya, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych za prezydentury George'a Busha. Z opowieści recenzentów, z anonsów reklamowych można było wnosić, że to po prostu interesujące kino na temat mechanizmów kreowania bohaterów, kreowania postaci wielkiej polityki, ludzi nie tylko z pierwszych stron gazet, ale nawet z nagłówków gazet i tak dalej. Jest to może być bardzo interesujące. I tak przez pierwsze jakieś 15-20 minut siedzę sobie i to w porządku. No to jakiś tekst, jacyś na koniach jeżdżą tam, to se tam pogrywają w jakieś tam gry i tak dalej. I w pewnym momencie zaczynam się orientować, w co zostałem schwytany. Albowiem film Vice, czyli wiceprezydent, to z angliczenie polszczyzny jest koszmarem. Jak można po prostu? To jest tak, jakbyśmy na przykład w Ameryce promowali polski film pod tytułem na przykład, nie wiem, Przedwiośnie, załóżmy, prawda? Idzie sobie tego, a tu Przedwiośnie na przykład, prawda? Albo wręcz wiceprezydent na przykład. No więc ale już trudno, to się nie odstanie. I ja zaczynam rozumieć, że ten film tak naprawdę przypomina mi coś innego, co widziałem przed kilkunastu laty. Mianowicie film niejakiego Michaela Moora pod tytułem Zabawy z bronią. Film Michaela Moora był filmem dokumentalnym, nawet dostał Oscara za dokument. No i trudno się dziwić, ponieważ był to film wymierzony w ówczesnego prezydenta, właśnie w Busha. I w to środowisko prawicowych ekstremistów, tych szaleńców, tych, co to by się uzbroili najchętniej po zęby i tylko czekali, żeby kogoś zastrzelić, i Ku Klux Klan by założyli i tak dalej, i tak dalej. Coś podobnego dzieje się w filmie Vice, o którym w tej chwili mówimy. Mianowicie jest to film o tym, że jak się zbierze doborowe grono, to można oszukać wszystkich, zgwałcić każde prawo, zdeprawować każde dobre intencje i tak dalej, i tak dalej. Albowiem Dick Cheney, Dick to jest Richard po angielsku, ale nie tylko, proszę państwa. No nie wiem, powiedzmy, że Dick jest również gwarowym określeniem czegoś zupełnie innego. Charakterystycznego dla mężczyzny, a nie dla kobiety. Więcej nie powiem, bo po pierwsze to jest przyzwoite radio, a po drugie jeszcze jest taka godzina, że być może jakaś młodzież słucha i jeszcze będą za dużo sobie pomyślą. Wystarczy, że w szkole będą ich próbowali na jakichś lekcjach tam tolerancji uczyć tam i tak dalej, i tak dalej. Otóż ten, że Dick Cheney pnie się do góry, bo jest dobrym organizatorem, jest menedżerem, który wie, po co są media, który wie, po co są kontakty interpersonalne. I zaczynając od posady średniego urzędnika w Waszyngtonie, ląduje jako wiceprezydent. Jak to się wszystko dokonuje? To się wszystko dokonuje, proszę państwa, oczywiście po kolesiowsku. Tu nie ma mowy o jakichkolwiek procedurach demokratycznych. Tu nie ma mowy o jakichś przesłuchaniach przez senackie komisje. Tutaj jeśli ktoś kogoś przesłuchuje, to prezydent elect Bush przesłuchuje owego Dicka Cheneya przy stoliku, na którym jakiś tam hamburger i no lemoniada, powiedzmy lemoniada, i to rzeczywiście była chyba lemoniada. Już tak do końca nie oczernili tych polityków, twórcy filmu, no bo gdyby jeszcze tam była whisky albo piwo, no to już w ogóle koniec, to wiadomo, ale najpierw pochlali, potem się umówili. Cóż, proszę państwa, film oczywiście bardzo, bardzo sprawny. Film świetnie grany. No, w głównej roli zupełnie niebywały Christian Bale, którego ja pamiętam. On grał takiego młodego mnicha w słynnym filmie obok Shona Connery. Ten filmie według tak, Christian Bale. Cicho. Christian Bale. Za chwilę sobie przypomnę. W każdym razie przepoczwarza się bardzo. Autorzy, że tak powiem, no make-upu dużą robotę tu wykonali, żeby tego samego człowieka pokazać jako młodego, a później takiego urzędasa spasionego już. Bardzo dobra rola Amy Adams jako pani Lynn Cheney, która tak naprawdę jest, no trzeba powiedzieć, że nie jest spiritus movens, to jest na pewno współspiritus movens kariery, ponieważ on się waha, a ona mu mówi, słuchaj, no nie wygłupia się, no przecież wiesz, co to jest.
To tak? Iść na ten film, czy nie?
Jak przeczytałem, to powiem tak. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak to się robi według propagandzistów, to na ten film oczywiście iść. Jeżeli ktoś ma już dosyć filmów manipulatorskich, to niech wybierze raczej coś innego. Jak poproszę teraz o sygnaturkę, to zaproponuję też coś do pomyślenia na weekend. Tym razem coś zabawnego. Szczęście jak dziewka na nas woła. Niedługo w miejscu zostać chce. Zcałuje twoje włosy z czoła, odwraca się i dalej mknie. Tak napisał niejaki Heinrich Heine. Dziękuję pięknie, do usłyszenia.
Zanim za chwilę usłyszą jeszcze państwo głos Wojciecha Piotra Kwiatka, książkę pana Braspaja, którą Wojciech Piotr Kwiatek pożyczył mi, niestety nie mam jej, przeczytałem rzeczywiście lekturę, warto mieć przed sobą, bo sprawia dużą przyjemność. A teraz z lekturą Bogusław Szostkiewicz, za chwilę Wojciech Piotr Kwiatek.
Tak, Wojtek, to chyba był Bay, występował w Wyspie Skarbów, taki modociany bohater, a tamten to Slater chyba się nazywał.
popatrz, rzeczywiście masz chyba rację, że to Christian Slater. A jak to się w ogóle nazywało? No jak ten słynny film?
Imię Róży.
O, Imię Róży. Tak. Proszę państwa, no pamięć mam dobrą, tylko krótką.
A ja dzisiaj mam dla państwa książkę Miasto Heroda. Notatki palestyńskie z wycieczki do Ziemi Świętej, organizowanej przez Pen Klub Hebrajski w 1939 roku. Maria Kuncewiczowa pojechała do Palestyny, bo wtedy Palestyna była bardzo modna. Polscy pisarze, reportażyści jechali do Palestyny, żeby zobaczyć, jak tam się żyje polskim Żydom i jak w ogóle rozwija się to państwo. I też po prostu było to miejsce pielgrzymek polskich Żydów, żeby tuż przed wojną. I książka jest z 1939 roku, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo znamienne. Kuncewiczowa pojechała do... Właśnie tam wyprawiła się statkiem do Palestyny przez Konstancę i przy tej okazji mogła pokazuje, jak wygląda Palestyna, co tam się dzieje. Był to akurat moment, kiedy toczyły się walki arabsko-żydowskie, bardzo wybuchowa atmosfera, ale ona jeździła po Palestynie i starała się uchwycić ten akurat tą chwilę, ten moment taki dosyć ważny. I przy okazji jest pełno w tej książce rozmów, spotkań z ludźmi miejscowymi, z Żydami z różnych części świata. Kapitalne dialogi i to wszystko zostało właśnie w tej książce umieszczone. Książka została wydana w 1939 roku, a ja mam właśnie polską reedycję powojenną z 1982 roku. Wydawnictwo Pax wydało właściwie wszystkie dzieła Marii Kuncewiczowej, szczególnie znanej z Cudzoziemki. Oto kilka fragmentów. Myślę, że one pokazują klimat tego reportażu, naprawdę, którego warto przeczytać i z tej perspektywy zobaczyć, co tam było tuż przed samą wojną. Rozmowy żydowskich pasażerów statku, na którym płynęła również Maria Kuncewiczowa. Publicysta, polityk porządkował notatki. Sztuczny twór, mówił, martwo urodzony, nie ma widoków życia ta cała Palestyna. Niby komuny rolne, niby związki robotnicze, a nacjonalizm żabotyńcy, tyczycy, faszyzm. Co to jest? Kolektywne wychowywanie, postęp w kuchniach koszer, starzy cycełe noszą. To ma być nowoczesne społeczeństwo? Moim zdaniem to są romantyczne eksperymenty, to jest luksus. Luksus dla starych panien i dla pięknoduchców. No to, żeby w ziemi obiecane kilkadziesiąt doktorów filozofii mogła sobie pozwolić na własnoręczne dojenie krów. Miliony nędzarzy w Golusie głoduje i napycha kiszki Keren Kejemethu. Robotnik arabski słusznie protestuje, bo to jest zmowa międzynarodowego kapitału. Daj pan spokój, odezwał się student. Bujda z własnoręcznym dojeniem. Oni doją elektrycznością. Owszem, ja sam znam jednego buchaltera z Nieszawyc. On teraz pracuje na oborze w jednej kucwy w Emek. Ostatecznie to, co to jest gorszego niż robić bilans? Każde zajęcie może być inteligentne. Tylko mnie się o co innego rozchodzi. Dlaczego ja koniecznie mam doić krowy w Palestynie? Dlaczego mnie nie wolno doić w Polsce? Mnie się Palestyna nie podoba, to jest obcy kraj. Co ja z nim mam wspólnego? Czy można sobie wyrozumować ojczyznę? Ojczyznę się zastaje. Gdzie się człowiek urodził, tam ma ojczyznę. Takie jest prawo, a reszta jest literaturą. Ja się urodziłem w Nieszawie, tam i owszem śmierdzi, a w Palestynie kwitną pomarańcze, ale ja się przyzwyczaiłem do Nieszawy. Dla mnie to jest najlepszy zapach, najlepsze życie. Kapitalne rozmowy, spostrzeżenia, to wszystko się dzieje tuż przed wybuchem wojny i ci ludzie wracają do Polski i prawdopodobnie spotka ich coś bardzo złego. Książka Marii Kuncewiczowej, Miasto Heroda, kapitalny reportaż z pobytu w Palestynie w 1939 roku.
Książkę polecał Bogusław Szostkiewicz. Może też pożyczę, będę tutaj taka mała biblioteka. Książki pożyczane mogę?
Oczywiście.
W tydzień temu wjechałem do Lublina, a teraz wybieramy się do Dublina, bo w poniedziałek poranek, ale też cały dzień Dublin będzie na antenie Radia Wnet, na antenie Radia Dwóch
Stolic. No to w czasie podróży w jedną stronę przeczytasz, bo tam to ma 190 stron, a to ma chyba mniej.
Będę czytał Kurier Wnet w czasie podróży.
Rozumiem.
Wojciech Piotr Kwiatek, Bogusław Szostkiewicz, na zegarze godzina 9, a jest już w studio Antoni Opaliński.
Czas na przegląd prasy.
Władca. władczym gestem odsunął słuchawki od siebie, zrobił sobie miejsce na stole i rozpoczyna przegląd prasy. Antonio Paliński.
Dzień dobry, nie wiem, czy to był władcze gesty, ale otwieramy Dziennik Gazetę Prawną. Niech rząd nie udaje żalu, to jest wywiad z byłym marszałkiem Senatu, jednym ze stwórców opozycji antykomunistycznej pod koniec lat 70. Bogdanem Borusewiczem. No, wywiad jest bardzo krytyczny wobec Prawa i Sprawiedliwości. Co ciekawe, jak tutaj się człowiek wczyta, to są też różne takie odblaski wewnętrznych rozgrywek w obozie Platformy Obywatelskiej, no bo przecież prezydent Adamowicz był odsunięty od jako kandydat Platformy Obywatelskiej, kandydował jako kandydat niezależny i był oddzielny kandydat Platformy Jarosław Wałęsa. Tam były dość ostre spory w Gdańsku. Była próba zmuszenia Adamowicza, żeby nie kandydował na prezydenta Gdańska. Tutaj teraz w tym wywiadzie jest to jakoś przypomniano. No i cały czas jest taki niestety... Wywiad jest ciekawy, ale na swój sposób smutny. Tutaj Borusewicz przypomina, jak kiedyś przed Stocznią Gdańską stoczniowcy z Solidarności zaczęli na niego gwizdać i wtedy prezydent Lech Kaczyński powiedział, proszę nie gwizdać, dzięki temu człowiekowi macie wolność. No tak, tylko jak mówimy o mowie nienawiści, dlaczego pan marszałek nie pamięta, jak traktowany był przez pana kolegów z partii prezydent Lech Kaczyński, no bo to jest właśnie tak, że pamiętamy tylko to, co chcemy pamiętać. Ciekawy tutaj jest też artykuł na tematy gospodarcze Sebastiana Stodolaka. Od 2019 zaczyna funkcjonować w Polsce danina solidarnościowa, a w praktyce trzecia stawka podatkowa na poziomie 36%. Ale dlaczego właściwie nie 70%? A skąd to 70%? Ano stąd, że jest, proszę Państwa, taka bardzo ładna latynoska amerykańska z Nowego Jorku, pani Aleksandra Ocasio-Cortez, która jest w tej chwili taką młodą gwiazdą Partii Demokratycznej. Oczywiście na razie nie ma zbyt wielkiego politycznego znaczenia, bo jest debiutantką w kongresie, ale już w tej chwili media patrzą na nią bardzo chętnie i słuchają tego, co mówi. Ona właśnie zaproponowała powrót 70-procentowego podatku dla najbogatszych. Oczywiście dzisiaj jest to pomysł dosyć kosmiczny, ale jak tutaj pisze Sebastian Stodolak, nigdy nie wiadomo, że czy ktoś taki, kto składa takie propozycje, pewnego dnia na przykład nie zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zostało przegłosowane przez Parlament Europejski powiązanie wypłaty funduszy strukturalnych z oceną tak zwanej praworządności. Nie dlatego, że praworządność nie istnieje, tylko dlatego, że w oczach eurokratów to często jest bardzo dziwna ta definicja tej praworządności. Jędrzej Bielecki, komentator Rzeczpospolitej, pisze, wprzęgnięcie do walki politycznej wypłaty funduszy strukturalnych jest ryzykowne, w dodatku wcale nie będzie łatwe przeforsowanie tej strategii przez Radę Unii Europejskiej. W mediach nieco bardziej eurosceptycznych pojawiają się wprost głosy, że to może być początek dalszego rozpadu Unii Europejskiej. W Rzeczpospolitej jest też ciekawy wywiad z panem, który był jednym z symboli bankowego życia Trzeciej RP, obecnie jest wiceprezesem Polskiej Rady Biznesu, panem Wojciechem Kostrzewą. No to jest tam o tym, że nasze firmy stają się coraz bardziej międzynarodowe, ogólnie w biznesie jest dobrze. Ciekawe, mogę stwierdzić, że jako środowisko mówimy wyjątkowo jednym głosem. Mówi wiceprezes Polskiej Rady Biznesu, że Polska powinna być częścią Europy i miejsce Polski jest w Unii Europejskiej. Tutaj nie ma żadnych podziałów w kręgach gospodarczych, naprawdę żadnych. No cóż, to chyba dobrze. Jeszcze jest jedna rzecz w Rzeczpospolitej, którą chciałem tutaj przypomnieć. Mianowicie, już nie mam artykułu, ale to powiem w takim razie. Otóż do Polski wraca archiwum Michała Sokolnickiego. Michał Sokolnicki, legionista, współpracownik marszałka Piłsudskiego, jeden z najbliższych ludzi Piłsudskiego w 1918 roku, kiedy Piłsudski z grafem Harry Kesslerem tutaj negocjował wycofywanie się Niemców z Warszawy. Później był ambasadorem II Rzeczpospolitej w Turcji i po nim pozostało bardzo interesujące archiwum dotyczące polityki II Rzeczpospolitej, spraw międzynarodowych, też dziejów dyplomacji i samego marszałka Piłsudskiego. To archiwum częściowo zostało gdzieś tam wykupione przez Instytut Hoovera, nie pierwsze i nie ostatnie polskie papiery, które są za oceanem, ale częściowo pozostało w Turcji i teraz tam dość skomplikowany to był proces, w każdym razie wykupione, czy też podarowane Polsce nawet przez kogoś, kto część tej dokumentacji przejął, wróci do polskich archiwów. Michał Sokolnicki to była bardzo ważna, zapomniana postać świata politycznego II RP. Może będzie okazja go przypomnieć. Dwa tygodniki, bo nie było okazji do nich sięgnąć. Wywiad, proszę Państwa, z panem Georgiem Pazderskim. To jest polskiego pochodzenia polityk Alternative für Deutschland, którym tutaj jest długa rozmowa braci Karnowskich. Czy AfD jest partią prorosyjską? No niby trochę tak, ale za bardzo nie. Czy popiera pan obecność? No to ja tu streszczam w tym momencie odpowiedź. Oczywiście. Czy popiera pan obecność wojsk amerykańskich w Europie? Oczywiście. USA to kluczowy element NATO, paktu, który od tylu dekad zapewnia nam pokój. To ciekawa odpowiedź, dlatego że jak tak się słucha wypowiedzi przedstawicieli tej partii, to oni tacy bardzo proamerykańscy nie są, raczej wprost przeciwnie. Jeśli chodzi o tą sprawę ostatniego wyroku Trybunału Europejskiego, no Trybunału, przepraszam, konstytucyjnego. Pożar wokół ustawy o IPN ugaszony. Tak czytamy w Gazecie Polskiej Codziennie, ale nie wszyscy są tego zdania, bo z kolei w naszym dzienniku Zenon Baranowski pisze: kłamstwo bez kary. Negacja zbrodni ukraińskich nacjonalistów miała być zagrożona karą grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3. Trybunał Konstytucyjny jako kolejny organ państwa polskiego poddał się naciskowi ze strony środowisk międzynarodowych, w tym przypadku Ukrainy. Taka opinia tutaj jest przywołana. O, tutaj znalazłem właśnie na artykuł skarb sekretarza Piłsudskiego. Na chwilkę teraz przejdziemy jeszcze do mediów międzynarodowych, media niemieckie, portal Cicero. Proszę Państwa, tu jest artykuł o tym, że bez pana Franka Mayera, bez względu na to, co mówi Donald Trump, to jest zawsze złe. Tak przynajmniej można stwierdzić, jeżeli się słucha niemieckie komentarze na temat Ameryki, a przypadkiem niektóre z jego idei mogą być wcale nie takie niedobre. To rzadki głos w niemieckich mediach. Niezależnie od tego, co się sądzi o Trumpie, to pomimo dotychczasowych jego starań, Chiny osiągnęły największą od ponad dekady nadwyżkę w wymianie handlowej z USA, czyli nadal tutaj ten pewnych procesów powstrzymać się nie da. Trump natomiast niewątpliwie jest człowiekiem niekonwencjonalnym. Właśnie odwołał w czwartek służbowy wyjazd przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi do Belgii i Afganistanu. Chciałem jeszcze powiedzieć, że Silvio Berlusconi, o którym możemy obejrzeć film reżyserii Marka Sorrentino, wybiera się do Parlamentu Europejskiego. Ten człowiek rzeczywiście jest nie do zdarcia. Ostatnia, przynajmniej moja informacja, będzie z historii. W tygodniku w sieci możemy przeczytać artykuł Jacka Komudy, znanego pisarza fantastyczno-historycznego. Bohater spod Zborowa to jest o Krzysztofie Arciszewskim, Arianinie, podróżniku, awanturniku, genialnym artylerzyście, bohaterze bitwy pod Zborowa, człowiekiem, który zwiedził pół świata. W Brazylii najpierw był żołnierzem, potem mało go tam nie aresztowano i nie ścięto mu głowy, potem wrócił do Polski, żeby za Władysława IV modernizować polską armię, polską artylerię. Zmarł w czasach, kiedy już zaczynał się potop szwedzki. Nawet jego zwłoki nie zaznały spokoju, ponieważ został złożony w Lesznie wśród braci czeskich i tam potem te groby zostały zniszczone. Bardzo ciekawa, zapomniana postać. W ogóle o braciach polskich należy czasem przypominać.
I nic nie było wiadomo wtedy na temat paneli słonecznych, a amerykańscy politycy wyrazili zaniepokojenie możliwymi zagrożeniami dla sieci elektrycznej USA, jakie mogą stanowić panele słoneczne i podległy im sprzęt elektryczny dostarczany przez chińską firmę Huawei. Taką informację podała dzisiaj Niezależna, powołując się na Financial Times. Tak kończymy przegląd prasy. Bardzo dziękuję. Antoni Opaliński, Wojciech Piotr Kwiatek wydała dzisiejszy poranek. Wydawcą była Jaśmina Nowak, zrealizował Paweł Chodyna. W poniedziałek poranek z Dublina i w ogóle będą trzy studia w którymś momencie po południu w Radiu Dwóch Stolic. Będzie studio w Dublinie, studio w Warszawie i też trzecie studio. Studio Dziki Zachód o godzinie 17, też premiera w Radiu Wnet. Studio Dziki Zachód. Kto będzie jego gospodarzem? Kto będzie jego gwiazdą? Kto będzie strzelał w studio Dziki Zachód słowem? Może zostawimy to zawieszenie.
Może Donald Trump.
To się okaże o godzinie 17 w poniedziałek, a teraz już myślę, że w Dublinie na swój czas czeka. Kto tam czeka? Tomasz Wybranowski czeka w Dublinie, czeka na swój czas w Radiu Dwóch Stolic, ale też czeka na nas, bo my, czyli Radio Wnet, przyjedziemy do Dublina i mamy dla Tomka sprzęt bojowy, dzięki któremu studio Dublin będzie mogło być na żywo i nie tylko studio Dublin.
Z tego się dobrze, będziecie mogli na przykład prawdziwej irlandzkiej whisky spróbować.
Dobrze, że powiedziałeś to słowo, bo wprawdzie nie whisky, nie irlandzkie, ale Jarmark Wnet jest przy Emilii Platek 29, łamane na 31 w najbliższą sobotę od godziny 8 do 15 na ten jarmark. Serdecznie zapraszam. A studio Dublin będzie współprowadzone, bo widzę, że Jan Brewczyński jest już w studio. Wszystkiego dobrego, miłego dnia Państwu życzę.